Dzień dobry Państwu. Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw niepełnosprawnych, jest ze mną w studiu.
Osób niepełnosprawnych.
Tak jest. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Wiadomo, że osób.
Jednak.
A są jakieś niepełnosprawne, przepraszam, przedmioty? Panie ministrze, kiedy skończy się protest w Sejmie? Protestujący twierdzą, że mimo pańskiego wczorajszego porozumienia z częścią niepełnosprawnych, to porozumienie ich nie dotyczy i w związku z tym oni będą protestować dalej, bo renta socjalna jest głodowa. Tak brzmi mniej więcej oświadczenie pani Iwony Hartwich.
Ja dam panu po audycji numer do pani Iwony Hartwich i to pytanie trzeba jej zadać.
Super, ja mam numer do pani poseł, natomiast pytanie jest do pana. Czy wy macie zamiar jakoś dogadać się z nimi? Bo to nie jest tylko jedna pani poseł i jej syn, ale to jest grono ludzi, którzy domagają się, przypomnijmy, podniesienia renty dla tych dorosłych niepełnosprawnych, która w tej chwili wynosi 1588 zł brutto do poziomu najniższego wynagrodzenia, który jest 3,5 tysiąca brutto oczywiście.
My zaproponowaliśmy świadczenie wspierające, które jest dla osób, o których tutaj mówimy, dwukrotnością tej renty, bez zabierania renty. Czyli zamiast 1588 brutto, my proponujemy 3116 netto gotówce plus...
Dla tych najbardziej, o największym stopniu niepełnosprawności.
Ale przecież o tych mówimy w przypadku osób protestujących w Sejmie, którzy potrzebują stałego wsparcia. I dla tych osób jest propozycja świadczenia wynoszącego 200% renty socjalnej.
Ale nie chcecie, to dlaczego po prostu, przepraszam, bo ja nie pojmuję, dlaczego w takim razie po prostu nie podnieść renty socjalnej o 100%?
Dlatego, że to, co my proponujemy, dotyczy właśnie osób wymagających największego wsparcia.
Wy renta socjalna, panie ministrze, podzielenie tych niepełnosprawnych na trzy grupy. Jedni będą dostawać dwa razy tyle, co renta socjalna, inni rentę socjalną, a jeszcze inni połowę renty socjalnej.
Tak. Zależnie od tego, ile pomocy potrzebują, żeby niezależnie funkcjonować. Renta socjalna, to dla starszych słuchaczy, jest przyznawana zarówno tym, którzy mają dawną, tak zwaną pierwszą grupę inwalidzką, i tym, którzy mają drugą grupę inwalidzką. To są ludzie, którzy są naprawdę sprawni.
No nie, powiedziałbym zdecydowanie, nie wszyscy z nich.
Okej, no dobra.
Panie ministrze, no błagam pana, no naprawdę nie można powiedzieć o wszystkich, że to ludzie naprawdę
sprawni. To jest po
sprawni.
Prostu duża grupa o ogromnym zróżnicowaniu.
Okej. I że część z nich jest w miarę sprawna, tak?
Część z nich to są osoby takie jak ja. Ja też mam prawo do renty socjalnej. A jak pan widział, nawet tak, szedłem
pan minister,
sam.
To pan minister, o czym rozmawialiśmy, przyszedł do nas w towarzystwie. Pies Regę jest przewodnikiem niewidomych i jest z nami w studiu. Pozdrawiamy również Regę. No ale panie ministrze, dlaczego w takim razie nie usiądzie pan do stołu i nie przekona pan tych niepełnosprawnych, mówiąc im, słuchajcie, to jest fantastyczna propozycja, zupełnie nie rozumiem, czemu ona się wam nie podoba.
Ja siedziałem przy stole już w poniedziałek z państwem, którzy są w tej chwili w Sejmie. To jest dla nas ważna grupa, żeby było jasne, tak? Bo to są też osoby z niepełnosprawnością, to są ich rodzice, sfrustrowani. I ta propozycja, którą myśmy przygotowali, jest w naszym przekonaniu jest odpowiedzią. Ja jeszcze nie miałem okazji rozmawiać z panią poseł.
Panie ministrze, zwracam się do Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Jak pan minister sobie życzy, by go nazywać. Ale panie ministrze, to powiedzmy naszym słuchaczom, jaka jest w tej chwili sytuacja niepełnosprawnych i to, co wy proponujecie. W tej chwili jest to, jeżeli proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że mamy dwa problemy na stole. Pierwsze to jest ten poziom renty socjalnej, czyli tego, co dostaje dorosły niepełnosprawny, on dostaje w tej chwili właśnie jakieś 1400 z groszem na rękę.
Tak.
To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, niesłychanie ważna, to jest takie świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Rodzi się państwu dziecko i ktoś, zazwyczaj matka, nie idzie do pracy, tylko zajmuje się tym dzieckiem i jeśli nie pracuje, to dostaje niespełna 2,5 tysiąca złotych, na które ma, jak rozumiem, utrzymać siebie i dziecko, jeśli jest na przykład samotną matką. No, panie ministrze, to są jakieś dramatyczne żarty.
Tak, to jest niska kwota. Ja mam tego świadomość.
Ale panie ministrze, nie może pan mówić po prawie 8 latach rządów PiS-u, po kilku latach pańskiego urzędowania, no to jest niska kwota i mam tego świadomość, bo ludzie mają prawo powiedzieć, kurczę, jak masz świadomość, no to chłopie, weź coś zrób z tym, bo tak się po prostu dalej nie da żyć.
Jasne, ale proszę zauważyć, jest od 2019 roku świadczenie uzupełniające 500 dla osób wymagających dużej pomocy. To jest grupa około 500 tysięcy osób, która to świadczenie uzyskała. Ta renta socjalna, o której pan mówi, też została podniesiona.
Panie ministrze, dobrze, jeszcze raz, bo pani marszałek Witek, znaczy największy akt oskarżenia wobec waszych rządów, wytoczyła właśnie pani marszałek Witek, która powiedziała, że to ona protestowała przeciwko temu przepisowi, który zabrania rodzicom osób niepełnosprawnych pracować.
Jasne, tylko umknęło państwu, jak rozumiem.
Proszę przekonać pani marszałek
że
Witek,
że my w tej propozycji, którą wczoraj przedstawiliśmy, powiedzieliśmy tak, jeśli chcesz dalej brać świadczenie pielęgnacyjne, bo i tak się
na tym, dziecko, tak.
Tak, tą osobą niepełnosprawną opiekujesz, pomagasz jej i tak dalej, to odblokowujemy ci możliwość dorabiania.
Ale od przyszłego roku i pod takimi warunkami, że zarobisz do 20 tysięcy. Tak. To są jakieś, niech się pan nie gniewa, wie pan ile to jest 20 tysięcy? To jest miesięcznie, proszę pana, jakieś 1500 zł,
to
tak?
Jest miesięcznie 1800
zł. 1800.
Tak.
To rzeczywiście po prostu full wypas.
No tak, ale proszę też pamiętać, że to jest świadczenie dla osób i o nie toczył się protest w 2014 roku, które wtedy mówiły, my nie możemy pracować, dajcie nam świadczenie. I,
panie ministrze, ale przepraszam, sprowadźmy tutaj jednego pytania. Czy naprawdę jesteśmy tak biednym, dziadowskim wręcz państwem, że nie możemy niepełnosprawnym zapewnić życia choćby na poziomie minimum socjalnego?
Panie redaktorze, to co my w tej chwili położyliśmy na stół, to jest kilka dodatkowych miliardów złotych, które...
Może wy źle wydajecie te pieniądze?
Nie będę się wypowiadał na temat tego, jak cały rząd wydaje pieniądze. To, co próbujemy zrobić w polityce społecznej, to jest skanalizować tę pomoc tak, żeby ona szła do osoby z niepełnosprawnością.
Dobrze, panie ministrze,
o niepełnosprawnych... Proszę zauważyć, że my rozmawiamy o opiekunach. Tak jakby osoby niepełnosprawne były jakimś przedmiotem. A to w ogóle nie jest prawda.
Panie ministrze, rozmawialiśmy i o niepełnosprawnych, i o opiekunach, a pan pozwoli, że teraz... Ostatnie pytanie w tej części rozmowy będzie dotyczyło zupełnie czego innego. Mamy inflację na poziomie rekordowym, ponad 18% i pytanie, czy 500+ należałoby w związku z tym zwaloryzować. Pytam pana, bo jest pan wiceministrem pracy, polityki społecznej i rodziny.
My nad sytuacją rodzin pochylamy się od samego
początku.
Tak
czy nie, panie ministrze? Należałoby te pieniądze podnieść, należałoby je zwaloryzować czy nie?
W momencie, kiedy będziemy mieć sytuację budżetową, która na to pozwoli, jasne, że będziemy taką możliwość analizować.
Panie ministrze, będziemy taką możliwość analizować. Po prostu, po polsku. Umie pan odpowiedzieć na to pytanie?
Tak, ja umiem odpowiedzieć po polsku.
To proszę. Proszę spróbować.
Jeżeli będą warunki budżetowe, jestem za tym, żeby to było zwaloryzowane.
Paweł Wdówik, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych jest i będzie moim gościem, ale tylko w RMF24, w interi.pl i w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom RMF-u życzymy miłego, bezpiecznego weekendu. My i pies z Regę. Regę, gdzie ty tam jesteś? Pokaż się.
Jest.
Bardzo fajny pies, proszę państwa, naprawdę. Szkoda, że państwo go nie widzą. Pies jest bardzo sympatyczny. I dobrze, ale to o psach później. Panie ministrze, wracając do niepełnosprawnych, bo ja nie rozumiem tak naprawdę tej w ogóle idei tego nowego świadczenia, jak wy to nazywacie, wspierającego. Bo ono, jak rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, jest skierowane dla każdego, bez względu na to, ile jaki ma stopień niepełnosprawności i tak dalej, tak? Tylko wysokość będzie zależała od tego.
Ono jest skierowane dla osób, które mieszczą się na tej skali od 0 do 100. Możemy to potraktować jak procenty w przedziale od 70 do 100% zależności, czyli potrzeby wsparcia. Mhm.
I a pan się gdzie mieści na przykład na tej skali jako osoba niewidoma?
Ja pewnie mieściłbym się w granicach tego 70%. Nie wiem tego dokładnie, ale myślę, że to...
No dobra, ale panie ministrze, bo wprowadzamy jakieś dziwne świadczenia, których nikt na razie nie rozumie, które będą zresztą wprowadzane etapami. Co roku będziecie tam dokładali tych pieniędzy 2024, 2025, 2026.
No, mam nadzieję, że to my będziemy dokładać.
Albo wy,
albo nie my.
Albo nie wy, natomiast rząd będzie dokładał. Natomiast to są jakieś trzy poziomy od niespełna 800 do złotych do niespełna 3200. Tylko kto ma te pieniądze dostawać i pod jakimi warunkami? Proszę nam to jakoś jasno wytłumaczyć.
Teraz mam nadzieję, że pan redaktor też rozumie po polsku. Mm-hmm. To jest świadczenie, które będzie przysługiwać osobom, które są niepełnosprawne, czyli posiadają jakiekolwiek orzeczenie o niepełnosprawności i wystąpią o ustalenie, na jakim poziomie wsparcia funkcjonują.
Sekundę, czyli oni muszą iść na jakąś komisję lekarską, komisję, nie wiem, specjalistów?
To będą takie dwuosobowe zespoły nielekarskie.
Nielekarskie, czyli komisja urzędników z czego? Z ZUS-u?
Raczej fachowców od funkcjonowania osób niepełnosprawnych, bo to jest komisja, zespół, który ocenia, jak człowiek w poszczególnych obszarach życia funkcjonuje.
Od ich decyzji będzie się można odwołać? No bo jak się oni powiedzą, nie, pan jest całkiem sprawny, a ręka panu odrośnie.
Nie, po pierwsze to jest dokument, który jest w pewnym sensie jak test. Czyli wypełnia się, ten zespół wypełnia formularz. Umiesz wziąć szklankę do ręki? Tak, nie. Umiesz się sam napić? Tak, nie. Rozpoznajesz, co masz przed sobą na talerzu? Tak, nie. Ten dokument jest do wglądu, to jest oczywiste, więc człowiek już widzi, co mu oceniono i gdzie mu oceniono nieprawdę. Jeżeli jest niezadowolony z werdyktu, może wystąpić o ponowne ustalenie, wtedy inny zespół to ustalenie przeprowadza, a jak jest dalej niezadowolony, to idzie do sądu.
No świetny pomysł, dobrze. Dobrze i... Każdy z nich będzie mógł dostać to oświadczenie. A czy na przykład fakt, że niepełnosprawny, ten lżej niepełnosprawny pracuje, tak jak pan, będzie oznaczał, że nie będzie dostawał tego świadczenia?
Nie, nie będzie. To jest świadczenie, które nie eliminuje osób niepełnosprawnych z aktywności zawodowej, bo renta socjalna do roku 2022 bardzo skutecznie eliminowała osoby z rynku pracy. Myśmy to zmienili, podpięliśmy ją do takich samych regulacji jak każda inna renta, czyli można do 70% przeciętnego wynagrodzenia można zarabiać bez ograniczeń, a potem jest pewne zmniejszenie, dopiero powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia.
Dobrze, panie ministrze, co pan może powiedzieć teraz, korzystając z okazji, tym, którzy jeszcze protestują, tym, którzy są w Sejmie i mówią, nie, to nie jest dla nas, to jest w ogóle nie propozycja skierowana do kogo innego, więc to fajnie, że oni dostają, ale my chcemy rozmawiać o rencie socjalnej. Co pan im może powiedzieć?
Ja na to odpowiadam tak. My, wiedząc dokładnie, o co państwo walczą, wyszliśmy z rozwiązaniem, które w naszym przekonaniu jest odpowiedzią dla państwa. Proszę spróbować to przeanalizować. Ja jestem do dyspozycji. Jeśli państwo poproszą o kolejne spotkanie, o wyjaśnienie, czy ja, czy moi ludzie, na pewno to zrobimy. My, tak jak mówiłem, spotkaliśmy się, chcieliśmy rozmawiać bardzo merytorycznie. Trochę nam to nie wyszło, ale rozumiem, że państwo są pod wpływem dużych emocji, dużej frustracji, ale cały czas jesteśmy do dyspozycji, otwarci.
Czyli porozmawiajmy, to was przekonam. To jest wszystko, co pani ma do powiedzenia. Jeśli dobrze zrozumiałem.
Jeżeli pan uważa, że jedynym rozwiązaniem wobec wszelkich protestów jest spełnienie żądań, choćby one były zupełnie z sufitu,
ja w tej chwili w ogóle niczego nie uważam. Ja w tej chwili naprawdę zadaję panu po prostu pytanie. To bez mojej opinii.
Przygotowaliśmy rozwiązanie, które jest kompleksowe. Proszę zauważyć, że no, reakcje mamy różne, tak? Państwo w Sejmie mówią nie, ale są też osoby, które w mediach społecznościowych reagują absolutnym szokiem, że tak daleko ten rząd poszedł.
Dobrze, to zostawmy w takim razie sprawy osób niepełnosprawnych. Ja mam do pana jeszcze jedno pytanie, a później no w zasadzie drugie będzie jeszcze fajniejsze, ale najpierw pytanie jeszcze zawodowe stricte. To jest pytanie referendum aborcyjne, które chcą przeprowadzić PSL i ruch Szymona i partia Szymona Hołowni, jak tylko dojdą do władzy. Pan uważa, że kwestię aborcji należałoby rozstrzygnąć w referendum?
Pan co, dla mnie to, co się dzieje wokół tematu aborcji, jest po prostu paskudną grą, tak bym powiedział. Dlatego, że
kto gra?
Grają ci, którzy robili czarne protesty, którzy usiłowali mówić o tym, że my tu odmawiamy praw człowieka. Ja tylko chcę powiedzieć, co zrobił wyrok, bo zdaje się, że to jest w ogóle podstawowy obszar niezrozumienia. Ten wyrok sprzed trzech lat zrealizował zapis ONZ-owskiej konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, artykułu 10, który mówi wyraźnie, niepełnosprawność nie może być powodem odmowy prawa do życia. Jasne? Czyli zrobiliśmy coś, co dla osób niepełnosprawnych oznacza tyle. Jeżeli, nie daj Boże, masz zamiar się urodzić z niepełnosprawnością, to masz do tego prawo. Nie można robić tak, żeby niepełnosprawność była powodem eliminowania prawa człowieka do życia. A to dokładnie robił ten przepis, który cofnęliśmy. I na miłość boską...
Mówi pan, my cofnęliśmy?
My zawnioskowaliśmy, tak? Trybunał rozstrzygnął.
Pan mówi tak, to jest prawo do życia, które jest ważniejsze niż wszystkie inne prawa. To ja to rozumiem. Tylko pytanie tak naprawdę jest takie. W wielu państwach aborcja, jak pan wie, w wielu państwach, co ja mówię, w ogromnej większości europejskich państw aborcja jest legalna. I pytanie, czy Polska powinna, czy nie powinna dołączyć do tego grona?
Ale to jest zupełnie inne pytanie. To jest właśnie to pytanie. Nie, czy ono nie ma nic wspólnego z wyrokiem.
Panie ministrze, ale ja nie pytałem o wyrok. Ja pytałem pana o referendum w sprawie aborcji. Czy kwestia aborcji, jej legalizacji, czy nie, powinno rozstrzygać referendum?
Ja jestem chrześcijaninem, co pan pewnie wie po swojej kwerendzie. I dla mnie sprawa jest oczywista, że życie daje Pan Bóg i Pan Bóg może je odebrać. Dlatego ja nie będę zwolennikiem jakiegokolwiek referendum w tej sprawie.
Rozumiem. To jest jasna odpowiedź. Pan uważa, że to nie referendum powinno decydować. A kto powinien w takim razie decydować? Posłowie?
Mamy w tej chwili prawo i ja jestem zwolennikiem, żeby ono zostało w tej postaci, w jakiej jest.
Okej, czyli nic w tej sprawie nie zmieniać, nie ruszać.
Ja uważam, że to z punktu widzenia wartości, które ja reprezentuję, ale które są w gruncie rzeczy korzeniem wartości europejskich, bo na nich się przecież cała Europa opiera, to właśnie prawo do życia, czyli prawa naturalne. To Rousseau też o nich mówi.
Panie ministrze, dobrze, ale pan pozwoli, że w takim razie wtrącę, bo w Sejmie jest projekt zapomniany kompletnie, chociaż złożony na chybcika przez prezydenta Dudę. Projekt, który miał przynajmniej w obliczu tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyjaśnić kwestię tak zwanych wad letalnych, czyli wad śmiertelnych. Co zrobić w sytuacji, w której ktoś jest w ciąży i wiadomo, że dziecko, które się urodzi, nie przeżyje, że umrze natychmiast po. No są takie przypadki, które medycyna może stwierdzić jednoznacznie. I to nie jest jasne, czy w tej sytuacji, no w tej chwili trzeba by tę ciążę donosić. No i była propozycja, by w takich sytuacjach, gdy to jest wada, tak zwana wada letalna, śmiertelna, można było usunąć ciążę, można było dokonać aborcji.
Tak, ja to wiem, taka propozycja rzeczywiście była.
Jest.
Jest. Nie wiem, co się z nią dzieje.
Nic, kompletnie
jedyna, nic. Jedyna wątpliwość, która była przy tym, bo gdyby było tak, że jest zero-jedynkowo do
Panie
ustalenia...
Że tu nic nie ma zero-jedynkowego nie, w sprawie aborcji.
Okej, ale jeżeli zero-jedynkowo da się powiedzieć, czy wada jest letalna, czy nie jest, to ja bym wtedy optował za tym, żeby to była rzecz w sumieniu matki. do rozstrzygnięcia.
Czyli jednak prawo do aborcji.
Natomiast prawo do decyzji.
Tak, prawo do decyzji, ale tą decyzją mogłaby być aborcja.
Mogłaby być, natomiast osobiście uważam, że na podstawie historii, które znam z hospicjów różnych, że możliwość pożegnania dziecka jest czymś, co daje matce także doświadczenie przejścia przez urodzenie, posiadanie, żałobę. I tylko oczywiście nie jestem Panem Bogiem, nie będę za kogoś w tym obszarze tego rozstrzygał. Natomiast, no bo są rzeczywiście takie stany jak bezmózgowie, tak? Kiedy...
Nie, ale panie ministrze, ja od pana nie oczekuję, że pan w tej chwili katalog takich przypadków przedstawi.
Właśnie problem polega na tym, że nie ma katalogu, no który więc, może być zamknięty.
Jasne, no ale ktoś powinien podejmować tę decyzję, chyba że podejmie ją no właśnie ustawodawca, mówiąc, że w każdym przypadku jest to nielegalne. Panie ministrze, w zasadzie to jest pora, żeby powiedzieć już do widzenia. Dziękujemy serdecznie słuchaczom Radia RMF24 i to zróbmy. Ale ja bym jeszcze nie kończył tej rozmowy. Na naszych mediach społecznościowych będzie ona się toczyła. Zapraszam Państwa, bo ja chcę porozmawiać z Pawłem Wdówikiem prywatnie. Nie moja rozmowa prywatna, tylko o tym, jakim jest człowiekiem, bo to są bardzo ciekawe opowieści.
Prywatnie w mediach społecznościowych
tak
to
jest.
Się kłóci trochę.
Nie będzie się kłóciło, wie pan o co mi chodzi. Zapraszam serdecznie słuchaczom Radia RMF24. Serdecznie dziękujemy. I cały czas jest transmisja w internecie. Panie ministrze.
Podniósł mi pan ciśnienie.
To dobrze czy źle? Bo jak ma pan za niskie, to dobrze.
Nie, ja mam wysokie, ale...
No panie ministrze, proszę mnie tutaj nie obwiniać. To
mnie się ciśnienie nie podnosi od tematu protestów.
Tylko?
Ale jak ktoś mi próbuje powiedzieć, że niepełnosprawność może być powodem do aborcji,
ale
to
ja nie mówię
się...
panu, że powinna być.
Okay.
Ja tylko pana pytam o... Nie, panie ministrze, przepraszam bardzo. Akurat moje zdanie w sprawie aborcji jest powszechnie znane. Ja je tutaj parę razy przedstawiałem, ale nie czas je teraz prezentować. Ja w ogóle nie chcę rozmawiać teraz na temat aborcji.
Dobrze.
Ale gwoli wyjaśnienia, ja zadałem pytanie. Zupełnie oczywiste. Są partie, są politycy, którzy mówią, rozstrzygnijmy to w referendum. Pytam pana, czy pan się z tym zgadza? Pan mówi nie. Jasne, koniec, kropka.
No. Okay,
ma pan prawo się zgodzić, ma pan prawo się nie zgodzić.
Gdybym był posłem, na pewno bym głosował przeciw referendum.
Dobrze, ale jest pan Pawłem Wdówikiem i pan mówi tak, pan prowadzi normalne życie. Ma pan rodzinę, ma pan dzieci, ma pan pracę i miał ją zanim został ministrem, prawda?
Tak.
Na ile niepełnosprawność ma na to wpływ? Pan zresztą powiedział, przepraszam, coś, czego ja nie zrozumiałem na początku. Kiedy spytałem o te dzieci, to pan powiedział, to są moje własne dzieci.
Tak, dlatego że jak przy czwartym dziecku moja żona powiedziała, weź wreszcie sam załatw to becikowe, bo to wtedy była jedyna forma pomocy państwa. I my rzeczywiście, mając czwórkę dzieci, no nie mieliśmy lekko. Ja zadzwoniłem do pomocy społecznej i pani w tej pomocy społecznej zaczęła najpierw gratulować dzielnemu tatusiowi, potem jak się dowiedziała, że ja jestem osobą niepełnosprawną, to spytała, jak to niepełnosprawny i ma czwórkę dzieci. Ja mówię, no tak, ale jak to? Ale jaką pan ma niepełnosprawność? Ja jestem niewidomy. I pan ma czwórkę dzieci? Ja mówię, tak. Poprosiłem sąsiada.
Wie pan co, to brzmi bardzo śmiesznie.
Pani powiedziała, pewnie nikt panu nie przeczytał, jak się zabezpieczyć.
Jezus Maria, naprawdę pan
tak, to tak powiedziała. Tak powiedziała.
Żartuje pan.
Nie, no, słowo honoru. Powiedziała mi, pewnie nikt panu nie przeczytał, jak się zabezpieczyć.
Przepraszam, ale wie pan co, to jest wyjątkowo... Wie pan, mało co na mnie w tych rozmowach robi wrażenie, ale jednak mówienie ojcu dziecka... że go nie powinno być, bo pan nie wiedział, co zrobić, żeby go nie było, no jest jakąś wyjątkową hamową.
Ale no, przyjąłem te wyrazy współczucia.
To nie są wyrazy współczucia nawet dla pana, tylko po prostu jakiś wyraz szczerego zdumienia, że ktoś może być aż tak dumny. Przepraszam, szanowna pani jest po prostu skończoną idiotką, koniec, kropka, i to ma pani ode mnie.
No dobrze.
Nie, no przepraszam,
ja mam inne do tego
podejście. Na litość boską.
Ponieważ ja mam... mnóstwo sytuacji, w których po prostu musiałbym się wściec, obrazić.
No, ja bym to robił niestety.
A jedyne co... do czasu by pan to robił. Przecież ja mam sytuację w rodzaju Dobrze, nawet w tej pracy miałem taką sytuację, jak po jak w pierwszym dniu spytałem, gdzie jest łazienka jako minister i poszedłem do łazienki, to ktoś z pracowników za chwilę zapukał: panie ministrze, czy tam panu pomóc?
Przepraszam. No widzisz, pan, chcą być uprzejmi, tylko nie wiedzą jak akurat.
No właśnie. A jak byłem w pewnym bistro gdzieś na Mokotowie i chciałem coś na szybko zjeść, to pani mi powiedziała: ale jak dla pana, to ja w ogóle nie wiem co, może pierożki z wody, żeby tak lekkie były. No więc to, wie pan, to są to...
No bo może panu zaszkodzą na rogówkę, no
jak,
nie wiem.
A jak przyjechałem do pewnego księdza proboszcza, dominikanina zresztą w Małym Cichym, i powiedziałem, że ja tu się umówiłem ze znajomymi na plebanii i oni tu za jakiś czas dotrą, on powiedział: Ty to w domu powinieneś siedzieć i nie robić ludziom problemów. Co ja teraz z tobą zrobię? A ja mówię: nic, ja po prostu tu poczekam.
Nie wierzę.
A on mówi: nie no, krzywdę sobie zrobisz. Może uciekniesz gdzieś w góry, pójdziesz, nie wiadomo co, zamknę cię w pokoju na klucz.
To był żart, czy on tak mówił serio?
Dał mi karton soku, kupę ciastek i poczekałem na znajomych zamkniętych.
Świetnie,
w pokoju
ja będę się widział z byłym prowincjałem Dominikanem, ale spytam go o to.
Potem się z tym ojcem bardzo polubiliśmy.
A to bałwan jakiś, a nie dominikanin.
Ale te...
Może był na biało, to pan nie zauważył różnicy.
Znaczy, ja nie zauważyłem, że on jest na
no
biało.
No właśnie. Ale to bałwan był, proszę pana. To nie był dominikanin. Aż tak głupich tam
nie,
chyba nie mają.
Nie obraża dominikanów.
Ja właśnie dzięki, mówię. No,
ja dzięki nim stałem się wierzącym człowiekiem.
Dzięki panu Bogu stał się pan wierzącym człowiekiem.
Tak, ale oni byli narzędziem.
Okej.
Okay. To też jest ciekawa historia, ale na inną rozmowę.
Nie, dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. Pan jest głęboko wierzącym katolikiem i pytanie, czy tak było od zawsze i czy pan się nie buntował przeciwko
Buntowałem się jak najbardziej.
Swojej niepełnosprawności jest zupełnie oczywistym.
Powiem więcej. Poziom mojej niezależności jest wynikiem mojego buntu i niezgody na moją niepełnosprawność. Ja cały czas miałem takie poczucie i oceniałem świat w kategoriach, że to jest świat, do którego ja nie należę, a chcę do niego należeć. Dlatego się buntowałem na to, że byłem w szkole w Laskach, dlatego się...
Nie chciał pan tam być?
Nie chciałem. Ale skończyłem ją i myślę, że w dużej mierze także dzięki temu, co dostałem w Laskach, jestem, jaki jestem. To znaczy i niezależny w myśleniu, i niezależny w funkcjonowaniu. Na miarę możliwości. Samochodu nie prowadzę, ale my jesteśmy, zresztą zapraszałem wysokie obcasy nieraz już, żeby przyszły z nami zrobić wywiad, bo mówię, że my jesteśmy wyjątkowo równościową rodziną. Moja żona zajmuje się samochodem, a ja kuchnią.
No, ale naprawdę pan się zajmuje kuchnią? Czy potrafi pan przypalić wodę i zrobić jajecznicę co najwyżej?
Właśnie wody nie potrafię przypalić, potrafię robić różne...
Reggae.
Reggae, pobudka. Różne fajne rzeczy potrafię robić. Moja rodzina się ze mnie śmieje, że jeszcze musiałbym pójść na jakiś kurs, żeby się nauczyć, jak to robić, żeby potrawa dobrze wyglądała, bo moje potrawy dobrze smakują. Ale ja nie umiem ich wykończyć tak, żeby podać je w elegancki sposób.
Ciekawe czemu.
No właśnie.
Dobra. Wie pan, pytam też o to, bo ostatnio przeżyłem szok i przepraszam, takie ogarnęło mnie zupełnie prywatne oburzenie. Szedłem sobie mianowicie ulicą Puławską w Warszawie, gdzie jest remont. Remont to jest okej, no, dopust Boży, zdarza się. Natomiast przy okazji tego remontu oni zasypali wszystkie możliwe podesty dla niepełnosprawnych. Więc po tych schodach ci niepełnosprawni albo matki z wózkami, w zasadzie nie wiem, co mają robić. Mają się poruszać po schodach. I żaden cymbał nie wpadł na pomysł, żeby tam choćby dechy położyć takie, po których można tam wjechać. Czy nie mam takiego wrażenia, że każdy prezydent miasta, i nie tylko miasta, powinien najpierw dwa dni w roku pojeździć sobie wózkiem?
Powinien. Ja przeżyłem szok, kiedy się przeprowadziłem z Warszawy do Pruszkowa, bo się nagle okazało, że 20 kilometrów robi różnicę.
To znaczy?
Że nawet latarnie na chodnikach są stawiane w durny sposób, znaki drogowe na środku chodników i tak dalej. Teraz mam wreszcie dobry, bezpośredni kontakt z prezydentem Pruszkowa i ten prezydent zdaje się, że wreszcie już rozumie, na czym polega rzeczywistość osób niepełnosprawnych.
No właśnie, bo to czasami są takie rzeczy, których się nie da załatwić ustawą, konwencją ONZ, niczym. Po prostu jak ktoś jest głupi, to No to nie wiem. To...
Znaczy najważniejsza rzecz, którą my mamy robić, to jest zmiana świadomości. Ja czasem mówię ku wielkiemu zadziwieniu moich rozmówców, że jak przyszedłem do rządu i powiedziałem panu premierowi Morawieckiemu, ja mam 3 priorytety, jak pan się na nie zgodzi, to ja tu zostanę. I jeden priorytet to była zmiana ustawy aborcyjnej. To był styczeń 2020, więc to było jeszcze znacznie przed wyrokiem. I wtedy pan premier Morawiecki powiedział tak, ja pana w pełni rozumiem, ale w społeczeństwie, które traktuje niepełnosprawność jako najgorsze, co może człowieka spotkać,
tak. Tak jest.
To niech się pan najpierw zajmie nie walką o aborcję, tylko niech się pan zajmie zmianą podejścia ludzi, żeby oni się przekonali, że tacy jak pan mogą być szczęśliwi, że ci na wózkach też mogą być szczęśliwi, mogą żyć zadowoleni. Ale... jak pan to zrobi, to wtedy możemy wrócić do tematu.
No, ale premier Morawiecki miał rację, wie pan. W polskim społeczeństwie traktuje się niepełnosprawność jak najgorszy rodzaj dopustu Bożego. Mam w życiu nie najgorzej, bo mógłbym być niepełnosprawny. To jest takie mniej więcej myślenie.
Ale też muszę powiedzieć, że jak popatrzyłem sobie wtedy, w czasach tych protestów w październiku 2020, na strony internetowe zagraniczne, to tam dyskusja mniej więcej w momencie, kiedy matka otrzymuje diagnozę niepełnosprawności dziecka, jest taka, jak moje dziecko będzie żyć, gdzie ono się będzie uczyć, czy ono będzie miało rodzinę. W Polsce jest dyskusja tylko o tym, gdzie dokonać aborcji. W ogóle nie przechodzimy na ten poziom, że to życie może być fajne i udane i jak to zrobić, żeby ono takie było.
Dobra, to niech pan powie, że pan ma fajne i udane życie.
Ja mam bardzo fajne, bardzo udane życie. Mam super żonę, 3 super synów i 1 super ekstra córkę. Jeszcze psa. I generalnie...
Psa służbowego. Gdzie się bierz? Skąd się bierz takie wytresowane psy?
Od 99 roku poruszam się z psem, czyli 24 lata już. Pierwsze moje psy były ze Stanów Zjednoczonych.
Matko.
Bo w Polsce nie było psów dobrze szkolonych. Nie, żebym był taki bogaty, po prostu się zakręciłem wokół tematu i się okazało, że są szkoły, które dają za darmo te psy dla obcokrajowców.
A teraz
mam psa polskiego z Fundacji Wismajor, pani Jolanty Kramarz, też osoby niewidomej. I ten pies jest wyszkolony lepiej niż psy amerykańskie.
Chodzi pan z nim do kościoła, do teatru?
Wszędzie. Wszędzie z nim chodzę.
Nie dziwią się w kościele?
Nie. No. Znaczy, różnie bywa. Teraz to już właśnie mało się dziwią. W roku 99, 2000 wyrzucano mnie z psem z kościoła bardzo.
A spotkały pana jakieś problemy, nie wiem, w teatrze, w kinie, w kościele? Przepraszam, ale z psem to nie?
Do Empiku kiedyś wszedłem. I facet w drzwiach mówi, z psem nie wolno. A ja, nauczony, że nie ma co wchodzić w dialog, minąłem go i poszedłem. I szedłem byle szybciej, więc wszedłem, jak się okazało, to na Nowym Świecie było, wszedłem na perfumerię. I słyszę, on idzie za mną i łączy się przez krótką falówkę i mówi, jestem za nim, wdarł się na perfumerię.
Paweł Wdówik, wiceminister pracy, polityki społecznej, rodziny i wszystkiego najlepszego. Był państwem moim gościem, pełnomocnik rządu do spraw niepełnosprawnych, a nawet osób niepełnosprawnych. Po polsku niepełnosprawny, to wiadomo, że człowiek niepełnosprawny.
Nie, ale,
tak.
Ale przymiotnik, który staje się rzeczownikowy, natychmiast staje się główną cechą opisującą daną osobę.
Panie ministrze, ja pana najpierw opisałem w inny
nie,
sposób.
No tak, no, ja już się jakoś bronię.
No jasne. My otyli powinniśmy trzymać się razem. Pokłaniam cię nisko, do widzenia państwu.